Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Przyznajcie, że się trochę bałem, że Piotrek mi zabierze całe moje kazanie, bo wstęp jest praktycznie identyczny, ale i tak sobie po prostu nie umawialiśmy się, widzisz, tak. Bo chciałem właśnie, skoro mówimy o łasce, się przyjrzeć temu, jak to w naszym języku działa. Wziąłem takie różne hasła, idiomy, które u nas w języku istnieją i przetłumaczyłem je, co one tak naprawdę znaczą. Łaski bez. No dobra, jak się nie chce, to nie rób. Albo daj co łaska, daj jak najmniej. Nie rób mi łaski, albo robisz to z całego serca, albo nie rób tego w ogóle. Być na czyjejś łasce to nie jest coś dobrego. Nikt nie chce być na czyjejś łasce. Nikt nie chce tak żyć. Zrobić coś z łaski, no zrobić tak niechętnie. Być zdanym na czyjąś łaskę. Znowu, nikt nie chce być zdany na czyjąś łaskę. Widzicie, że jest tutaj taki problem? W naszym języku, ja bym powiedział nawet w naszej kulturze, my, Polacy, mamy problem z łaską. Tak ogólnie, podstawowo. Oczywiście nie tylko my, Polacy. Jestem w różnych krajach i mogę powiedzieć, że w różnych krajach ludzie mają problem, ale wydaje mi się, że my mamy tak trochę więcej tego problemu. Można się zadać pytanie, dlaczego tak jest, skoro przecież, jak słyszeliśmy przed chwilą, w Biblii jest wyraźnie powiedziane, że łaska jest czymś dobrym. Obojętnie, czy to chodzi o łaskę jednego człowieka do drugiego, przychylność, którą się okazuje, czy też o przychylność, którą Bóg nam okazuje przez to, że nas zbawia, to dlaczego mamy z łaską taki problem? Ja bym nawet powiedział, że nawet u nas w zborach czasami z tą łaską w tym codziennym życiu mamy trochę problem. Przecież łaska jest tym idealnym lekiem, który potrafi ciebie, tym doskonałym lekarstwem, które potrafi ciebie uratować, uleczyć, uzdrowić. Więc dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest, że ludzie właściwie, jak się patrzymy w historii, już zawsze mieli problem z tą łaską? Ja bym powiedział dlatego, bo w pewnym sensie jest tak, że łaska ma, jak się ją spożywa w tej nierozcieńczonej formie, skoncentrowanej formie, się ją spożywa, to ona ma takie, można powiedzieć, skutki uboczne, takie efekty, takie cechy, których nie lubimy. Można powiedzieć, taki smak ma, którego strasznie jego nie lubimy. I myślę, że historia Naamana, którą Mirek wspomniał tydzień temu, że ona może nam pomóc trochę zrozumieć. Bo Naaman nauczył się w trakcie swojego życia kilka ważnych lekcji i ostatecznie został uratowany. Więc pozwólcie, że przeczytam z 5 rozdziału 2 Księgi Królewskiej, wersety od 1-27, czyli cały rozdział, 2 Królewska, 5 rozdział od początku do końca. Naaman, dowódca wojsk króla Aramu, był człowiekiem wysoko postawionym u swojego pana i cieszącym się jego szacunkiem, ponieważ przez niego pan dał wybawienie Aramowi. Lecz człowiek ten, choć był tak dzielnym wojownikiem, cierpiał z powodu trądu. W czasie jednego ze swoich upieszczych wypadów Aramejczycy uprowadzili z Izraela małą dziewczynkę. Została ona służąca u żony Naamana. Pewnego razu powiedziała do swojej pani: o gdyby tak mój pan mógł stanąć przed prorokiem przebywającym w Samarii, zaraz zostałby uzdrowiony z trądu. Naaman poszedł więc i doniósł swojemu panu o tym, co powiedziała dziewczynka z Izraela. Ruszaj zatem w drogę, doradził mu króla Aramu, a ja wręczę ci list polecający do króla Izraela. I Naaman pojechał. Wziął ze sobą 10 talentów srebra, 6000 sykli złota i 10 szat na zmianę. Wiózł też z sobą list do króla Izraela. Było w nim napisane: teraz, gdy otworzyłeś ten list, wiedz, że to ja posłałem do ciebie mojego sługę Naamana, abyś usunął z niego trąd. Gdy król Izraela przeczytał ten list, rozdarł swoje szaty i powiedział: czy ja jestem Bogiem, bym miał uśmiercać i przywracać życie? Bo ten oto posłał do mnie, abym usunął z człowieka trąd. Doprawdy, zastanówcie się i powiedzcie, czy nie szuka on jakiejś zaczepki ze mną? O tym, że król Izraela rozdarł swoje szaty, usłyszał Elizeusz, mąż Boży. Przesłał więc królowi wiadomość: dlaczego rozdarłeś swoje szaty? Niech ten człowiek przyjdzie do mnie. Wtedy przekona się, że jest prorok w Izraelu. Naaman przybył zatem z końmi i rydwanem i stanął u bram domu Elizeusza. Elizeusz natomiast wysłał do niego posłańca z wiadomością: idź i 7 razy wykąp się w Jordanie, a twoje ciało odzyska zdrowie i będziesz czysty. Lecz Naaman rozgniewał się i odjechał. Powiedział: myślałem sobie, na pewno wyjdzie, stanie, wezwie imienia Pana, swojego Boga, przesunie dłonią nad chorym miejscem i usunie trąd. Czy rzeki Damaszku, Arbana i Parpar nie są lepsze niż wszystkie wody Izraela? Czy nie mogę wykąpić się w nich i być czysty? Odwrócił się więc i odjechał gniewny. Lecz jego słudzy podeszli i przemówili w te słowa: ojcze, gdyby prorok nakazał ci zrobić rzecz trudną, czy nie zrobiłbyś tego? Tym bardziej zrób, gdy powiedział: wykąp się, a będziesz czysty. Naaman zszedł więc i zanurzył się 7 razy w Jordanie. Według słowa męża Bożego jego ciało odzyskało zdrowie. Stało się jak ciało małego chłopca. Natychmiast wrócił do męża Bożego, on i cały jego orszak. Przyszedł, stanął przed nim i powiedział: teraz wiem, że nie ma Boga na całej ziemi, jest tylko w Izraelu. A teraz przyjmij, proszę, dar wdzięczności od swojego sługi. Lecz Elizeusz odmówił: jak żyje Pan, powiedział, przed którego obliczem stoję, że niczego nie przyjmę. I choć Naaman nalegał, nie osiągnął niczego. W końcu ustąpił: skoro nie, to niech dadzą twojemu słudze tyle ziemi, ilu dźwigną 2 muły. Ponieważ twój sługa nie będzie już składał ofiar całopalnych, ani ofiar rzeźnych innym bogom, jak tylko Panu. Tylko w tej sprawie niech Pan odpuści twojemu słudze. Otóż gdy król mój Pan wchodzi do świątyni Rimona, aby tam pokłonić swojemu Bogu, wspiera się na moim ramieniu. W czasie tej ceremonii tam, w świątyni Rimona, kłaniam się zatem wraz z nim. Niech Pan odpuści twojemu słudze w tej sprawie. Idź w pokoju, powiedział Elizeusz, i Naaman odszedł. A gdy Naaman odbył już jakąś drogę, Gehazi, sługa Elizeusza, męża Bożego, pomyślał sobie: mój Pan oszczędził tego Aramejczyka Naamana, nie wziął od niego z nic z tego, co mu przywiózł. Jak żyje Pan, pobiegnę za nim i wezmę coś od niego. I Gehazi puścił się za Naamanem. Gdy Naaman zauważył, wyskoczył z rydwanu i wyszedł mu na spotkanie. Czy wszystko w porządku? Zapytał. W porządku, odpowiedział Gehazi. Wysłał mnie za tobą mój Pan. Prosił przekazać: właśnie przyszli do mnie 2 młodzi ludzie spośród uczniów prorokich z pogórza Efraima. Daj im proszę 1 talent srebra i 2 szaty na zmianę. A Naaman na to: oczywiście, weź 2 talenty i nalegał na niego. Potem zawiązał 2 talenty srebra w 2 torby, dołożył do niego 2 szaty i dał mu 2 sług do pomocy, tak by wszystko przed nim nieśli. A gdy dotarli na wzniesienie, Gehazi przejął od nich to wszystko, złożył w domu, ludzi zaś odesłał. Sam Gehazi natomiast znów zjawił się u swojego pana. Skąd przychodzisz, Gehazi? Zapytał Elizeusz. A on na to: twój sługa nigdzie nie wyszło, wychodził. Wtedy Elizeusz powiedział do niego: czy moje serce nie szło ze tobą, gdy ten człowiek wyskoczył ze swojego rydwanu i wyszedł ci na spotkanie? Czy to była pora na wzięcie serwa i na wzięcie szat i oliwników i winnic i owiec i bydła i niewolników i niewolnic? A trąd Naamana? Niech on przylgnie do ciebie i twojego potomstwa na wieki. I Gehazi wyszedł od Elizeusza pokryty trądem jak śniegiem. Okej, przyjrzyjmy się tej całej sytuacji na początku tej naszej historii. Czytamy tutaj o pewnym dowódcy wojska aramejskiego, pewnym generale, byśmy dzisiaj powiedzieli, który zachorował na trąd. Słowo trąd w Biblii ma trochę szersze znaczenie niż słowo lepra czy choroba Hansena i mogło oznaczać różne choroby skórne. Natomiast jeśli to była choroba Hansena, to w starożytności oznaczało to coraz większe problemy zdrowotne, zakażenia wtórne i ostatecznie śmierć. Więc generał Naaman był w poważnych tarapatach. Okazało się, że o ile on był genialnym strategiem, bohaterem narodowym i dla aramejskiego króla prawie niezastąpiony, to jednak w tej sytuacji nie mógł zrobić nic. Ale oprócz Naamana czytamy też o jego żonie i jej służącej. Była to młoda kobieta, może nawet dziewczyna. Nie wiem, ile dokładnie miała lat w tej historii. Ale na pewno była jeszcze dziewczynką, kiedy została uprowadzona do Aramu, bo tylko takie osoby, takie dzieci były zabierane ze sobą podczas łupieszczych wypadów, jak czytamy w 2 wersecie. I żeby było jasno, rodzice zostali zabici podczas tego napadu i ona została uprowadzona wbrew jej woli do obcego kraju, aby pracować jako niewolniczka w domach jej ciemięscy. I to akurat w domu osoby, który za ten atak i te zbrodnie był odpowiedzialny. Domyślam się, że nie tylko w mojej głowie pojawia zaraz się porównanie do aktualnej sytuacji na Ukrainie. I nie mogłem nie myśleć o tych zbrodniach, do których dopuszcza się agresor na terytorium Ukrainy. Szczególnie, że dopiero co czytałem, że przynajmniej ponad 7 tysięcy dzieci, sierot zostało deportowanych z Ukrainy do Rosji. Więc gdybyśmy historię Naamana przenieśli w dzisiejsze czasy, to czytalibyśmy dzisiaj w gazecie o młodej Ukraińce, której cała rodzina została zbita, która została uprowadzona z Melitopolu i która teraz pracuje jako służąca w domu generała Ramzana Kadyrowa, ulubieńca Władimira Putina. I nagle ta młoda Ukrainka odkrywa, że generał czuje się coraz gorzej, że coraz częściej kaszle i w końcu słyszy, jak w rozmowie między generałem i jego żonie padają słowa rak płuca. Generałowi zostało jeszcze 4, może 5 lat życia. Jaka byłaby jej reakcja? Jaka byłaby twoja reakcja? Czy może byś pomyślał, dobrze mu tak, niech zdechnie jak zbity pies. Albo może, wygląda na to, że sprawiedliwość jednak jest na tym świecie. Albo może nawet to najwyraźniej Boża kara za wszystkie jego zbrodnie. A wiecie, jaka myśl chodziła tej dziewczynie po głowie? A gdyby tak mój Pan mógł stanąć przed prorokiem przebywającym w Samarii, zaraz zostałby uzdrowiony z trądu. To, czego ona szuka, o czym ona marzy, to jest uzdrowienie generała. Czy ona to zasłużył? Na pewno nie. Ani z naszej perspektywy, ani z perspektywy tej młodej kobiety. Ona nie dlatego o tym myślała i ostatecznie powiedziała to swojej pani, bo generał na to zasłużył. Ona o tym myślała i mówiła, bo to jest łaska, tej łaski ona nauczyła się od swojego Boga. Oczywiście Bóg, szczególnie na kartkach Starego Testamentu, jest sprawiedliwym Bogiem, ale tutaj i w wielu innych miejscach Bóg jest łaskawym Bogiem. Jeśli o tym zapominamy, to łatwo nam jest odmówić komuś prawa do uzdrowienia, do przebaczenia, do łaski i zamiast tego pomyśleć albo powiedzieć, on na to nie zasługuje, to byłoby niesprawiedliwe. I tak jest. Łaska jest niesprawiedliwa. I to już od zawsze ludziom się nie podobało. Dlatego 2600 lat temu prorok Ezechiel bronił Bożego prawa do wybaczania win grzesznikowi, jeśli ten się odwróci od swoich grzechów. Dlatego Jezus opowiadał przypowieść o synu marnotrawnym, jego starszym bracie, któremu zbyt radykalna łaskawość ojca w ogóle nie podobała się. Nie lubimy tej czystej, stuprocentowej łaski, bo czujemy się oszukani. To ja całe moje życie pracuję nad sobą, chodzę co tydzień na nabożeństwa, czytam Biblię, nie oszukuję, nie kłamię, nie kradnę, a koniec w końcu w niebie nie będę miał ani trochę lepszego stanowiska niż ten oto celnik, morderstwa, cudzołożnik. A kiedy Jonasz otrzymał nakaz pójścia do Niniwy i ogłosić sąd Boży, to na samą myśl, że łaskawy Bóg mógłby wybaczyć tym okrutnym Asyryjczykom, którzy podczas swoich ataków na sąsiadujące narody w niczym nie ustępowali dzisiejszym żołnierzom rosyjskim, na samą myśl, że Bóg jednak ich nie ukara, ale im wybaczy, Jonasz uciekł. On nie chciał, aby Asyryjczycy się opamiętali. Jonasz pomyślał, jeśli oni nie usłyszą ode mnie wyroku sądu, to się nie opamiętają i wtedy Bóg będzie musiał wymierzyć sprawiedliwość. Część z nas nie lubi tej stuprocentowej łaski, odwołujemy się do Bożej sprawiedliwości, bo nie zdajemy sobie sprawy, że przed Bożym sądem niczym nie różnimy się od Naamana albo Asyryjczyków. Bóg patrzy się na twoje myśli i twoje serce i nieczystość, którą on tam widzi, obrzydza go tak samo jak nas, zbrodnie Naamana albo wojsk rosyjskich. Różnica między naszą moralnością a bestialstwem zbrodnierzy wojennych w oczach świętego Boga maleją do nieznacznego błędu statystycznego. Gdyby grzech można byłoby zważyć, to różnica między nimi a tobą nie ruszyłaby nawet skali. Inni natomiast nie lubią tej czystej, stuprocentowej łaski, bo skoro już zrozumieliśmy naszą grzeszność, to przynajmniej domagamy się takiego samego traktowania. Nasze poczucie sprawiedliwości buntuje się, kiedy Bóg nagle wyciąga rękę i jednego grzesznika wyciąga z bagna. Mimo, że wiemy, że zasługujemy na piekło, to jednak nie podoba nam się, jeśli Bóg jednemu z nas wybacza winy. Albo wszystkim, albo żadnemu. W innym wypadku to nie jest sprawiedliwe. Tak, to nie jest sprawiedliwe. Sprawiedliwość oznacza, że dostajemy to, na co zasłużyliśmy. To jest w przypadku każdego z nas wieczne potępienie. A łaska oznacza, że otrzymujemy, na co nie zasłużyliśmy, życie wieczne. To jednak nie znaczy, że Bóg, który wybacza, nie jest sprawiedliwy. Bo Bóg sam przyszedł na ten świat, aby wziąć na siebie nasze grzechy i za nie zapłacić. Dając nam jednocześnie swoją sprawiedliwość, tak jak to Paweł napisał w drugim liście do Koryntian. Bóg to dla nas grzechem uczynił tego, czyli Jezusa, który nie znał grzechu, abyśmy my się stali w nim sprawiedliwością Bożą. Bóg nie jest łaskawy na zasadzie policjanta, który przymruży oko i mówi, dobrze, mimo że jechałeś za szybko, możesz jechać dalej. Bóg jest łaskawy, bo On wydał wyrok, sam zapłacił surową karę i dlatego On ma prawo ułaskawiać kogokolwiek chce, bo kara została zapłacona Jego krwią. Świętowaliśmy to przed chwilą. I o tym musimy też pamiętać, jeśli widzimy, jak inne osoby, inni wierzący grzeszą i robią być może straszne rzeczy, których byśmy się nigdy po nich nie spodziewali. Jeśli oni przyszli do Boga, wyznali szczerze swoje grzechy, to On za te grzechy zapłacił. I wytykanie tych grzechów przez następne 20 lat już nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością, a jest tylko i wyłącznie objawem naszej złośliwości. Ta młoda kobieta tutaj, w tej naszej historii, dzięki Bogu jednak zrozumiała, czym jest łaska i zamiast chować się za mniemaną sprawiedliwością, okazała Naamanowi łaskę. To jest pierwsza lekcja z historii Naamana. Bądź jak młoda służąca. Okazuj łaskę tym, którzy na to nie zasłużyli. Więc kiedy Naaman się dowiedział, że jest możliwość, aby został uzdrowiony, zaraz wyruszył w drogę do Samarii. Będąc bardzo ważną i bogatą osobą, oczywiście nie poszedł z pustymi rękami, Naaman spakował 10 talentów srebra, czyli 500 kilogramów, i 6 tysięcy sykli, czyli 72 kilogramów złota, i 10 szat na zmianę. Poza tym Naaman miał przy sobie list polecający od króla Aramu do króla Izraela. O, Naaman jest przygotowany. On chce być zdrowy i aby ten cel osiągnąć, jest gotów zapłacić bardzo dużo i użyć wszystkich możliwych metod wywierania wpływu. Naaman nie szczędzi kosztów ani wysiłku, aby odzyskać zdrowie. Kiedy jednak dotarł do Jerozolimy, to sprawy rozwijają się inaczej, niż się tego spodziewał. Najpierw okazuje się, że w pałacu króla nikt nie jest w stanie mu pomóc. Zamiast tego Naaman ma się udać do domu proroka Elizeusza. Więc kiedy Naaman stoi przed drzwiami Elizeusza, wtedy doświadcza prawdziwego szoku. Elizeusz nie wychodzi mu naprzeciw w towarzystwie licznej eskorty pełnej proroków tańczących w ekstazie. Prawdę mówiąc, Elizeusz w ogóle nie wychodzi z domu, tylko wysyła swojego sługę z krótkim i wręcz banalnym nakazem. Idź 7 razy, wykąp się w Jordanii, a twoje ciało odzyska zdrowie i będziesz czysty. Co? Naaman jest oburzony. To tak traktuje się w Izraelu dowódcę sił zbrojnych Aramu? Nawet przez chwilę Naaman się nie zastanawia, wsiada z powrotem do swojej pancernej limuzyny, odjeżdża z piskiem opon. Znacie to? Doświadczyliście tego, że ktoś chciał okazać wam łaskę i natychmiast otworzy wam się scyzoryk w kieszeni? My ludzie nie lubimy, jeśli ktoś okazuje nam łaskę. Pokazuje się to choćby w tych idiomach, które już od początku mówiliśmy. Łaski bez, nie rób mi łaski, ale mi łaska. Oczywiście możemy teraz zaprotestować, że nie. Markus, mieszkałeś 20 lat w Niemczech, nie rozumiesz tych naszych idiomów. W ogóle nie chodzi o to, że mamy problem z łaską, tylko mamy problem z tym, jeśli ktoś traktuje nas z góry. Problem w tym, że kiedy jesteśmy zdani na czyjąś łaskę, to z założenia my jesteśmy na dole, a ktoś jest z góry. Inaczej byśmy tej łaski w ogóle nie potrzebowali. I właśnie tego nie lubimy. Nie lubimy być na dole, nie lubimy być słabi, w potrzebie i zdani na czyjąś łaskę. Każdy chce być Samarytaninem, nikt nie chce być ofiarą pobitą na drodze do Jerycha. Naaman też nie chciał być ofiarą i zdany na czyjąś łaskę. Wystarczająco upokarzające było już to, że akurat młoda służąca dała mu cynk, gdzie może znaleźć uzdrowienie, a nie prorocy swojego Boga. Ale takie traktowanie ze strony proroka było za dużo. Naaman był kimś bardzo ważnym. On chciał być traktowany jak ktoś bardzo ważny i chciał robić ważne rzeczy. Gdyby Elizeusz mu powiedział, że musi złożyć w ofierze 100 młodych byków, o, to by było coś. Albo, że musi pójść 50 kilometrów i wspiąć się kilometr na górę Ebal, to by było coś. Ale tak, o, pójść, zanurzyć się w rzece, wykąpać się? Naaman był przyzwyczajony, że aby coś dostać, musiał się postarać. Nikt nie stoi na czele armii jeśli nie jest w 100% zdeterminowany. Teraz nagle Naaman ma przyjąć uzdrowienie praktycznie za nic, za zanurzenie się w wodzie? Przecież to każdy potrafi. To nie jest coś, czym może się pochwalić, wracając do domu. Zanurzyć się w wodzie to żadna zasługa. Naamowi w ogóle nie podobało się miejsce, w którym się znalazł. Nie tylko musi iść do innego kraju, żeby poprosić o uzdrowienie proroka innego Boga, to jeszcze ten prorok traktuje go z góry i każe mu robić rzeczy poniżej jego poziomu. Naamowi nie podobało się, że jest zdany na łaskę Elizeusza i na łaskę Boga Izraela. Naamanowi to się nie podobało, bo być zdanym na czyjąś łaskę boli. Łaska boli. Oczywiście nie musimy sięgać aż tak tragicznych przypadków jak u Naamana. Wystarczy przyjrzeć się, jak to u nas działa w naszej kulturze. Jak o wiele bardziej lubimy być gospodarzami niż zapraszanymi w gości. Jak wiele bardziej chcemy obdarzać innych niż być obdarowanym. Albo wystarczy, że wspomnę, że jestem od 15 lat w tym zborze. I mimo, że przez wiele lat wielokrotnie proponowałem wielu osobom, że chętnie pomogę w przeprowadzce, w remoncie, w domy, to dopiero niedawno jedna osoba z tego korzystała, z tej oferty. A jeśli chodzi o pobyt w szpitalu, to często, nawet kiedy byłem przełożonym zboru, dowiadałem się o tym dopiero wtedy, jak osoby już wróciły z powrotem do domu. Czy naprawdę może tak jest? Jak może niektórzy z was teraz się tłumaczą, że po prostu nie chcemy innym robić kłopotów. Nie chcemy być dla nikogo ciężarem. Czy może jednak tak jest, że mamy w naszej kulturze podstawowy problem z łaską? Podstawowy problem, kiedy inni okazują nam łaskę i pomagają nam, kiedy my jesteśmy w potrzebie. Wtedy nasze ego ubiera się w kostium Supermana czy jakiegoś innego superbohatera i krzyczy, dam radę sam, nie potrzebuję niczyjej pomocy. Tylko żeby się nie przyznać, że jesteś na dole, że jesteś w potrzebie i jesteś zdany na czyjąś łaskę. Pamiętam, jak byłem studentem na akademii, opłaty za studia i mieszkanie, właściwie całą moją kasę pożerały. Jeszcze nie miałem pracy, której potem przez kilka lat miałem, żeby sobie dorabiać. Przez 2 tygodnie żyłem z naleśników i zupy pomidorowej. Da się. Było też bardzo tanie. I akurat w tym czasie mój brat zaprosił mnie na kolację. Sushi. Jeśli kiedyś byliście zjeść sushi, to wiecie, że taka kolacja przekracza budżet studenta tak z 10-krotnie. Poczułem się bardzo głupio i myślałem, jeśli bym chciał kiedykolwiek jego zaprosić na coś podobnego, to bym lata musiał zbierać jako biedny student. Poczułem się bardzo głupio, bo wiedziałem, że nie jestem w stanie. I potem sobie nagle zdałem sprawę, że jest taka fałszywe poczucie pokory. Że dużo lepiej jest przyznać się do tego, że tak, ja jestem biedny, a on jest teraz bogaty. I przyjąć to zaproszenie i po prostu cieszyć się z pysznej kolacji, a była pyszna. I w tym dniu nauczyłem się pewnej lekcji, która mi później też pomogła w życiu. Że mogę się przyznać i muszę się przyznać, że jestem w potrzebie, jeśli jestem, nawet jeśli to boli. I żeby było jasne, to nie dlatego bolało, bo mój brat chciał mnie jakoś upokorzyć czy coś takiego. Nic z tego. To bolało dlatego, bo kiedy my jesteśmy na dole, to nas to boli, żeby się przyznać. Na szczęście dla Naamana on miał mądrych doradców, którzy mu już w drodze powrotnej zadali proste pytanie. Gdyby prorok nakazał ci zrobić rzecz trudną, czy nie zrobiłbyś tego? Jasne, że tak. No to tym bardziej zrób, gdyby ty powiedział, wykąp się, a będziesz czysty. Naamana bolało, że jest zdany na czyjąś łaskę, że jest na dole, ale w końcu zrozumiał, że jest to dobry ból. Że bycie zdanym na czyjąś łaskę nie jest niczym złym. Naaman musiał sobie uświadomić, że taka była rzeczywistość. I że nie warto było pielęgnować swoje ego, odrzucając tym samym jedyną okazję na uzdrowienie, którą miał. Naaman zawrócił i umył się. I Bóg go uzdrowił. Bóg uratował mu życie. Bóg go uzdrowił. I dlatego możemy nauczyć się drugą lekcję z dzisiejszej historii. Bądź jak Naaman, przyjmij łaskę, nawet jeśli ona boli. Więc kiedy Naaman odkrył, że jest uzdrowiony, natychmiast wsiadł do swojego rydwanu i przejechał do Elizeusza, aby się odwdzięczyć. Jednak znowu Elizeusz go zaskakuje, bo odmawia przyjęcia nawet jednego sykla srebra. Okazuje się, że Naaman musiał się nauczyć, że on nie tylko nie mógł zrobić niczego, żeby być uzdrowionym, bo otrzymał to z łaski, ale on nawet po uzdrowieniu nie mógł nic zrobić, aby w jakiś sposób spłacić swój dług swojego uzdrowienia. Dlaczego? Bo łaski nie można kupić. Elizeusz nie przyjął nic, żeby Naaman zrozumiał, że jest zdany na Bożą łaskę, że nie potrafi zrobić nic sama, by ją otrzymać. Gehazi natomiast tego nie zrozumiał i przyjął bardzo chętnie prezenty od Naamana, podważając tym samym lekcję, którą Elizeusz przygotował dla Naamana. Elizeusz chciał nauczyć Naamana, że łaski się nie da kupić, albo inaczej, możesz być wdzięczny za okazaną ci łaskę, ale nie możesz się odwdzięczać. Inaczej zniszczysz łaskę. Niestety też jeśli chodzi o naszą kulturę, to mamy problem z tym przyjmowaniem łaski bez odwdzięczania się. Zapraszasz kogoś na kolację, obiad albo po prostu tak, to na bank przyniesie jakiś mały prezent. Przecież głupio jest przyjść z pustymi rękami, no nie? Albo jeśli już ktoś się przełamie i przyjmie pomoc przy remoncie czy przeprowadzce, to prawie na bank spróbuje się odwdzięczyć, ugotując dla ciebie kolację, na którą ty przychodzisz z małym deserem. Przyjąć coś po prostu tak z pustymi rękami jest niemożliwe. Przecież nie możemy nikomu zostać dłużnym. Można by prawie odnieść, że między nami, między ludźmi już nie ma żadnych przyjacielskich relacji, są tylko biznesowe. I każda czynność w jedną stronę musi pociągnąć za sobą transakcję w drugą stronę. I o ile w relacjach międzyludzkich jest to czasami trochę irytujące, w relacji z Bogiem jest to wręcz niebezpieczne. Jeśli się dokładnie przyjrzymy i wsłuchamy w niektóre wypowiedzi osób wierzących, możemy dojść do wniosku, że nie jeden wierzący chce się Bogu odwdzięczyć za łaskę, którą mu okazał Bóg. Ale może myślisz, ale czy to nie jest nic złego, że chcemy być wdzięczni? O tak, być wdzięcznym jest bardzo dobre. Chcemy być Bogu wdzięczni, ale odwdzięczać się jest coś całkiem innego. To jest próba spłacenia swojego długu. Sęk w tym, że między jednym i drugim czasami nie widać różnicy. Jedna osoba będzie przychodzić na coniedzielne nabożeństwa, głosić Ewangelię i pomagać biednym ludziom z wdzięczności za zbawienie, które otrzymała od Boga. A druga będzie robić dokładnie to samo, ale po to, żeby odwdzięczyć się, żeby spłacić trochę swojego długu, który tak myśli ma u Boga. Otwórzcie Mateusz Ewangelię 18 rozdział. Ewangelię Mateusza 18 rozdział. Tam jest taka jedna przypowieść, która mam nadzieję trochę nam pomoże zrozumieć różnicę między jednym a drugim. 18 rozdział Ewangelii Mateusza. Będę czytał od 20, przepraszam, z powrotem. No, jak to się robiło z powrotem. Dobra. Przeczytam pierwsze kilka wersetów. 18 rozdział 23-27. Dlatego Królestwo Niebios przypomina pewnego króla, który postanowił uporządkować rachunki z poddanymi. W trakcie tych porządków przyprowadzono mu jednego z dłużników, winnego 10 tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego oddać, król polecił go sprzedać wraz z żoną, dziećmi oraz całym dobytkiem i w ten sposób odzyskać pożyczkę. Zadłużony sługa padł jednak na kolano i zaczął prosić: okaż mi cierpliwości, oddam ci wszystko. I pan zlitował się nad nim, uwolnił go, a dług umorzył. Z kontekstu, w jakim Jezus opowiada to podobieństwo, wynika dość wyraźnie, że król symbolizuje Boga, który daruje nam nasze winy. Jednak, żebyśmy dobrze zrozumieli, chciałbym tylko zwrócić uwagę na jedną kwotę, na jedną sprawę, czyli na kwotę, o której jest mowa. Ile to było? Ile był dłużny? 10 tysięcy talentów. I teraz trochę matematyki. Czy wiecie, ile w tamtym czasie wynosiła dniówka i jeden pracownik taki normalny? Ile mógł w ciągu jednego dnia zarobić? Nie jeden talent, jeden denar. Jeden denar. I teraz pytanie, czy ktoś wie, ile denarów mieściło się w jednym talencie? 6 tysięcy. To teraz mała matematyka. Dług 10 tysięcy talentów razy 6 tysięcy denarów. To teraz ile lat musiałby, gdybyśmy wzięli to dosłownie, to podobieństwo, ten człowiek oszczędzać każdą swoją dniówkę, żeby być w stanie spłacić dług? 200 tysięcy lat. Czyli gdyby Jezus dosłownie o tym mówił i ten człowiek w tamtym czasie, w czasie Jezusa zaczął odkładać pieniądze, to dzisiaj by nadal miał 198 tysięcy lat do spłacenia. Chyba jest jasne, o czym Jezus mówi. Nie ma takiej opcji. Nie ma szans, żeby ten człowiek był w stanie spłacić to. Nigdy. To teraz, co myślicie, jak by król zareagował, gdyby następnego dnia ten człowiek przyszedł do sali tronowej, wbiegł radośnie i krzyknął: królu, królu, znalazłem pod poduszką 9 denarów. Czy mogę przynajmniej część mojego długu ci spłacić? Co myślicie, co by król powiedział? On by go wygnał i powiedział: idź stąd, czy ty naprawdę myślisz, że ja potrzebuję twoich nędznych 9 denarów? Ciesz się z tego, co ja tobie podarowałem i nie rób już dłużej długów. No ale teraz może być pytanie, czy w takim razie łaska jest ślepą uliczką? Czy tak jest, że mamy przyjmować i koniec? Nie. Łaska nie jest ślepą uliczką, łaska jest drogą jednokierunkową. Pamiętacie, co ów sługa zrobił, gdy wyszedł od króla? A gdy ów sługa wyszedł, spotkał jednego ze swoich współsług, który był mu winien 100 denarów. I pochwyciwszy, dusił go, mówiąc: oddaj coś winien. Wtedy współsługa jego patrzy na kolana, prosił go, mówiąc: okaż mi cierpliwość, oddam ci wszystko. On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Widzicie, ten sługa, któremu było podarowane ogromny majątek, on myślał, że łaska jest ślepą uliczką. Ale król wiedział, że jest inaczej i dlatego zawołał go. Powiedział: sługo zły, wszystek tamten dług podarowałem ci, boś mnie prosił. Czy i ty nie powinieneś darować, zlitować się nad współsługim swoim, jak ja się zlitowałem nad tobą? Król tak się rozgniewał, że go wydał katom, żeby mu oddał cały sług. Bóg nie chce, żebyś mu oddawał cokolwiek za jego łaskę, żebyś się odwdzięczał. Ale Bóg chce, żebyś podawał łaskę dalej, żebyś wybaczał winowajcom, skoro Bóg tobie tyle wybaczył, żebyś pomagał innym znaleźć życie wieczne, bo Bóg je tobie podarował i żebyś pomógł innym ułożyć swoje życie na nowo, skoro Bóg dał ci nowe życie. Tylko nie próbuj się Bogu odwdzięczać za łaskę, którą On tobie okazał. Ciesz się nowym życiem i korzystaj z niego. Ciesz się przebaczeniem win i nie grzesz więcej. Dziękuj Bogu za odpuszczenie win i wybacz tym, którzy zawinili wobec ciebie. To jest lekcja, którą Elizeusz chciał nauczyć Naamana, o której Gehazi niestety nie zrozumiał. Dlatego ostatnia lekcja jest trochę smutna. Nie bądź jak Gehazi. Pamiętaj, że łaska jest drogą jednokierunkową. Czego możemy się nauczyć z historii Naamana? Bądź jak młoda służąca. Okazuj łaskę tym, którzy na to nie zasłużyli. Ty też na nią nie zasłużyłeś. Bądź jak Naaman, przyjmij łaskę, nawet jeśli ona boli. Uczmy się przyjmować tą nierozcieńczoną łaskę zarówno w relacji z Bogiem, jak i z ludźmi wokół nas. Bo nawet jeśli to boli, to jest to dobry, leczący ból. I nie bądź jak Gehazi. Pamiętaj, że łaska jest drogą jednokierunkową. Bądź wdzięczny za Bożą łaskę, którą on tobie okazał, jednak nie próbuj mu się za nią odwdzięczyć. Łaski nie da się kupić. Łaskę jedynie można podać dalej. Podsumowując, możemy się nauczyć, że dopiero kiedy, tak jak Naaman, przyjmiesz łaskę, mimo że to boli, możesz być uzdrowiony i możesz przekazać ją innym. Amen.
Gdy w twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się twoim Panem i przejął stery twojego życia. Zapraszamy cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.